Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka How to Raise a Wild Child autorstwa paleontologa i popularyzatora nauki Scotta D. Sampsona jest poradnikiem opartym na badaniach z pogranicza wychowania, psychologii, edukacji i ekologii. Jej temat nie sprowadza się do organizowania dzieciom okazjonalnych wycieczek za miasto. Sampson analizuje, jak pomóc im zbudować trwałą, emocjonalną relację z żywym światem, także wtedy, gdy rodzina mieszka w mieście i ma ograniczony czas. Autor wychodzi od problemu dzieciństwa coraz silniej zdominowanego przez ekrany, zajęcia planowane przez dorosłych oraz lęk o bezpieczeństwo. Przeciwstawia temu częsty, bezpośredni kontakt z lokalną przyrodą. Łączy argumenty o korzyściach zdrowotnych i poznawczych z konkretnymi wskazówkami dla rodziców, nauczycieli oraz opiekunów. Centralną ideą jest model EMU, czyli doświadczenie, mentoring i czas nieustrukturyzowany. Celem książki nie jest szkolne przekazanie wiedzy przyrodniczej, lecz rozwijanie ciekawości, poczucia przynależności do natury i gotowości do troski o nią w przyszłości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model EMU jako podstawa trwałej więzi dziecka z przyrodą. Sampson porządkuje swoją metodę w modelu EMU, którego trzy elementy wzajemnie się uzupełniają. Pierwszym jest doświadczenie, rozumiane jako bezpośrednie i wielozmysłowe spotkanie z naturą. Dziecko ma nie tylko oglądać zdjęcie owada lub film o lesie, ale usłyszeć ptaki, poczuć strukturę kory, obserwować kałuże, ziemię albo nocne niebo. Autor podkreśla, że taka obecność tworzy emocjonalne skojarzenia, których nie zastąpi informacja przekazana na ekranie. Drugim elementem jest mentoring. Dorosły nie musi być biologiem ani instruktorem survivalu. Jego zadaniem jest towarzyszenie, zauważanie i stawianie pytań, które wydłużają dziecięce zainteresowanie, zamiast natychmiast podawać gotową odpowiedź. Trzecim elementem jest nieustrukturyzowany czas, czyli swoboda zabawy bez ciągłego kierowania jej przebiegiem przez dorosłych. Model jest istotny, ponieważ sama obecność w parku nie gwarantuje głębokiej relacji z przyrodą. Kontakt staje się znaczący wtedy, gdy dziecko może go przeżyć własnym ciałem, nadać mu własny sens i wracać do niego regularnie. EMU stanowi więc praktyczną alternatywę dla podejścia opartego wyłącznie na lekcjach, faktach i zorganizowanych atrakcjach. Po drugie, bliska, codzienna przyroda jest ważniejsza niż rzadkie wyprawy w dzicz. Jedna z najważniejszych tez książki dotyczy skali kontaktu z naturą. Sampson nie neguje wartości parków narodowych, górskich wyjazdów ani wakacyjnych biwaków, lecz zaznacza, że trwała więź zwykle powstaje przede wszystkim dzięki częstym spotkaniom z miejscami położonymi blisko domu. Mogą to być podwórko, zadrzewiona ulica, miejski park, niewielki staw, ogród szkolny czy pas nieużytków. Takie podejście ma wymiar praktyczny. Nie wymaga dużych wydatków, specjalistycznego sprzętu ani czekania na urlop, a przez to może wejść w rytm zwykłego tygodnia. Powtarzalność pozwala dziecku obserwować zmiany pór roku, pogodę, wzrost roślin i zachowanie zwierząt. Miejsce przestaje być dekoracją, a staje się znajomym fragmentem świata, za który można czuć odpowiedzialność. Autor przekonuje również, że pojęcie dzikości zależy od wieku i perspektywy. Dla małego dziecka krzewy, kamienie i liście w ogrodzie mogą oferować dość nieprzewidywalności, materiału do zabawy oraz okazji do odkryć. Książka obniża więc próg wejścia dla rodzin mieszkających w gęstej zabudowie. Zamiast przedstawiać naturę jako odległy cel podróży, uczy dostrzegać życie obecne w codziennym otoczeniu. Po trzecie, rola dorosłego polega na towarzyszeniu ciekawości, a nie na prowadzeniu wykładu. W How to Raise a Wild Child dorosły występuje jako mentor przyrody, ale Sampson nadaje temu słowu inne znaczenie niż tradycyjne nauczanie. Mentor nie przejmuje kontroli nad wyprawą i nie zamienia każdego spaceru w sprawdzian wiedzy. Jest raczej współodkrywcą, który podąża za zainteresowaniem dziecka. Gdy dziecko zatrzymuje się przy śladzie na ziemi, niezwykłym kamieniu albo owadzie, pomocne okazują się pytania, co zauważyłeś, dokąd to może prowadzić, dlaczego tak się dzieje. Taka rozmowa utrzymuje uwagę bez odbierania dziecku sprawczości. Autor wskazuje, że szczególnie ważne jest modelowanie własnej postawy. Dzieci łatwiej uczą się wartościowania świata przez obserwowanie, co naprawdę interesuje dorosłych. Jeśli rodzic sam dostrzega ptaka na parapecie, zmianę światła po deszczu lub nowe liście na drzewie, pokazuje, że przyroda zasługuje na uwagę niezależnie od szkolnego zadania. Podejście to wymaga powściągnięcia odruchu natychmiastowego wyjaśniania. Niepewność może stać się początkiem wspólnego szukania odpowiedzi później, na przykład w atlasie lub aplikacji rozpoznającej gatunki.
Dzięki temu wiedza pozostaje związana z osobistym doświadczeniem, a nie jest oderwaną listą nazw.
Mentoring buduje zarazem relacje między dzieckiem i opiekunem, opartą na wspólnym badaniu, a nie na jednostronnej kontroli. Po czwarte, swobodna zabawa i autonomia powinny zmieniać się wraz z wiekiem dziecka. Sampson nie proponuje jednej aktywności dla wszystkich dzieci.
Rozróżnia potrzeby rozwojowe i wskazuje, że skuteczne budowanie więzi z naturą wymaga stopniowego przekazywania autonomii.
W jej wczesnym dzieciństwie kluczowa jest swobodna zabawa na zewnątrz. Patyki, liście, błoto, kamienie i żołędzie są tak zwanymi luźnymi elementami, które nie narzucają jednego sposobu użycia.
Mogą stać się materiałem do budowania, elementem wyobrażonej gry albo przedmiotem obserwacji.
Ich wartość wynika właśnie z otwartości, której często brakuje gotowym zabawkom i zajęciom prowadzonym według instrukcji.
W wieku szkolnym większego znaczenia nabierają eksploracja, samodzielne podejmowanie decyzji oraz poczucie kompetencji.
Nastolatkom potrzebne są natomiast bardziej wymagające, przygodowe doświadczenia w naturze, najlepiej przeżywane także z rówieśnikami.
Autor nie ignoruje kwestii bezpieczeństwa, ale krytycznie odnosi się do kultury, w której dorosły eliminuje wszelkie ryzyko i każdą chwilę dziecka szczegółowo planuje.
Rozsądne granice są konieczne, jednak nadmierna kontrola ogranicza ćwiczenie oceny sytuacji, wytrwałości i odpowiedzialności. Ta część książki jest użyteczna, bo pokazuje, że kontakt z przyrodą nie powinien być jedynie kolejną pozycją w kalendarzu zajęć.
Ma dawać przestrzeń na nudę, improwizację, ruch i własne odkrycia.
Na koniec, technologia ma wspierać obserwacje przyrody, a nie zastępować realne doświadczenie.
Książka nie przedstawia ekranów jako prostego wroga ani nie zakłada, że współczesne dzieci całkowicie z nich zrezygnują.
Sampson proponuje bardziej realistyczne pytanie, czy technologia oddala od rzeczywistego świata, czy pomaga go lepiej zauważać.
Jeżeli telefon służy wyłącznie do biernej rozrywki, konkuruje z czasem potrzebnym na swobodną zabawę, ruch i obserwacje. Jeżeli jednak pomaga rozpoznać roślinę,
zapisać obserwację ptaka, sprawdzić mapę lokalnego terenu albo uczestniczyć w projekcie nauki obywatelskiej, może pogłębiać zaciekawienie rozpoczęte na zewnątrz.
Warunek jest zasadniczy: urządzenie ma być narzędziem wtórnym wobec bezpośredniego kontaktu, nie jego substytutem.
Autor łączy ten postulat z szerszym rozumieniem natury jako sieci zależności.
Dziecko powinno stopniowo dostrzegać, że ludzie nie stoją poza ekosystemem, lecz należą do niego i oddziałują na niego.
Wiedza o relacjach między organizmami, przepływie materii i historii życia zyskuje znaczenie wtedy, gdy wyrasta z osobistego zachwytu nad konkretnym miejscem.
Taka perspektywa ma także wymiar etyczny. Sampson sugeruje, że trudno oczekiwać troski o środowisko od osób, które nigdy nie zbudowały emocjonalnej więzi z jego żywymi elementami.
Technologia może wspierać tę więź, ale nie może wykonać za dziecko pracy patrzenia, słuchania i bycia obecnym. Podsumowując,
How to Raise a Wild Child będzie szczególnie wartościowa dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy chcą wprowadzić więcej przyrody do życia dzieci,
lecz nie dysponują własnym lasem, dużą ilością wolnego czasu ani specjalistyczną wiedzą.
Skorzystają z niej również osoby pracujące w szkołach i instytucjach edukacyjnych, ponieważ pomaga odróżnić edukację o naturze od edukacji zakorzenionej w realnym kontakcie z nią.
Najbardziej praktyczną korzyścią jest zmiana perspektywy: zamiast szukać spektakularnych atrakcji, czytelnik może zacząć od regularnego wychodzenia w najbliższe otoczenie, uważnego obserwowania oraz pozostawiania dzieciom przestrzeni do własnej zabawy.
Intelektualnie książka uzasadnia, dlaczego te pozornie proste działania mają znaczenie dla uwagi, dobrostanu, samodzielności i późniejszej troski o środowisko.
Na tle wielu poradników ekologicznych wyróżnia ją połączenie badań z konkretną filozofią relacji dorosły-dziecko.
Sampson nie ogranicza się do listy aktywności terenowych ani do alarmowania o skutkach nadmiernego korzystania z ekranów.
Pokazuje, mechanizm powstawania przywiązania do miejsca doświadczenie ma być zmysłowe,
Dorosły ma wspierać ciekawość, a dziecko potrzebuje czasu wolnego od nieustannego sterowania. Istotne jest też wyważone ujęcie technologii oraz uwzględnienie różnych etapów rozwoju.
To książka mniej o produkowaniu małych ekspertów od nazw gatunków, a bardziej o tworzeniu warunków, w których wiedza, zachwyt i odpowiedzialność mogą rozwijać się razem. Dlatego pozostaje użyteczna także dla rodzin żyjących w miastach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Scott Sampson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.